Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Pierwsza jej ich część, druga będzie oczywiście o 21.30 w Radiu Maryja. A naszym gościem jest pan Antoni Macierewicz, marszałek senior, obecnie poseł też na Sejm i kiedyś, i tak dawno, rok temu, minister obrony narodowej w latach 2015-2018. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam wszystkich widzów telewizji Trwam, a przede wszystkim ojca.
Dziękujemy za przybycie, bo koniec roku to taki czas bardzo rodzinny, już prawie świąteczny, ale na obowiązków też jest różnych dużo.
Zwłaszcza jeśli chodzi o tarcie maku, także i różne
ale żona, inne. Ale żona dała troszeczkę wolnego.
No tak, tak, trochę dała wolnego, ale z takim, tak powiem, zobowiązaniem, że jutro tego nadrobi.
Nadrobi, tak jest, pan minister. A my chcemy podsumować politycznie ten rok, bo już się kończy. Właściwie to można powiedzieć, że już nic nowego się nie wydarzy. Miejmy nadzieję takiego mocnego do końca roku, bo to jeszcze 8 dni, no, ale już takie jest pewne spowolnienie. Chcemy podsumować, jaki był ten rok. No, rok, mówimy, działania, reformy, dobrej zmiany i tak dalej. Jakie by pan wydarzenie może tak no, wyłowił jako najważniejsze tego w tym roku? Wydarzenie no, polityczne oczywiście.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem politycznym, ale ze konsekwencjami także we wszystkich innych dziedzinach życia były wybory parlamentarne. To nie ma wątpliwości i to nie tylko dlatego, na co zwracają uwagę przede wszystkim bieżący politycy, co jest zrozumiałe, że te wybory potwierdziły ten nowy kierunek polityczno-gospodarczo-społeczno-duchowy, jeśli tak można powiedzieć, jaki Polska podjęła, zaczęła realizować po 2015 roku. To jest bardzo ważne, bo to umacnia właśnie to, co nazywamy dobrą zmianą we wszystkich aspektach. Ale nie tylko tutaj o to chodzi. Nie mniej istotne z mojego punktu widzenia jako historyka, także nie tylko polityka, jest to, że po raz pierwszy w tej skali ujawniła się taka jednolita determinacja większości Polaków opowiedzenia się za wartościami chrześcijańskimi, narodowymi, niepodległościowymi. Tego w takim wymiarze od 1921 roku nie było w Polsce, żeby jedna formacja skupiła te wszystkie wartości i żeby Polacy się jednomyślnie w większości swojej za nimi opowiedzieli. To pokazuje, jaką ewolucję przeszedł naród w ciągu tych ubiegłych kilkudziesięciu lat, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich 5 lat. No i to nakłada na rządzących, na formację skupioną wokół Prawa i Sprawiedliwości olbrzymią odpowiedzialność, żeby tych nadziei, tego potencjału zgromadzonego, tej determinacji narodowej nie zawieść, żeby zrealizować to, czego ludzie pragną, w co się tak bardzo naród zaangażował. I to jest najważniejsze wydarzenie niewątpliwie, bo ono stwarza, pokazuje, że jesteśmy w momencie wielkiej szansy dokonania trwałego, niedoraźnego, niejednorazowego, ale trwałej zmiany w kształcie narodu i w kształcie państwa polskiego.
Czyli tu mamy Zjednoczona Prawica, z jednej strony pokazała, że te siły da się połączyć, prawda? Bo tak, no,
dokładnie tak.
To są jedna siła, Prawo i Sprawiedliwość, no i dwie poszczególne, chociaż potem przejdziemy jeszcze do jednej innej kwestii, ale też obecność lewicy w tym parlamencie.
To jest prawda, to jest, można by powiedzieć, cena.
To by się spodziewał, prawda?
Jaka została zapłacona cena ze względu na działanie Platformy Obywatelskiej, dlatego, bo to jest wynik zaangażowania Platformy Obywatelskiej i jej ewolucji w stronę formacji postkomunistycznej, co było widać najbardziej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy połączenie się ze środowiskami postkomunistycznymi i wypromowanie ich do Parlamentu Europejskiego, takich ludzi jak pan Miller, Cimoszewicz, ja już tam wszystkich ich nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, no ale te dwa nazwiska są niesłychanie tutaj istotne, dało możliwość powrotu tej formacji, czy tej postformacji także w Polsce, także w parlamencie Rzeczpospolitej.
Czyli Platforma dała, można powiedzieć, takie...
Tak, tak, to zdecydowanie. Bez tej
okazała
decyzji,
swoje oblicze, żeby było tak, jak było, prawda?
Bez tej decyzji Platformy, bez tego zbliżenia się w ciągu 4 ostatnich lat Platformy do formacji postkomunistycznej, bez tego próby, tak powiem, takiego rozwinięcia parasola nad gospodarczymi, społecznymi, politycznymi interesami właśnie tej formacji, tego zjawiska i ich powrotu do Sejmu z pewnością by nie było.
A jako poseł, jako marszałek senior, taka no, funkcja bardzo była zaszczytna. Zresztą to takie podsumowanie delikatne jeszcze, bo to jeszcze ostatnich słów pan poseł nie powiedział w swojej działalności, ale o co mi chodzi? Ta sytuacja z Senatem, że no, jak to będzie, jak będzie teraz wyglądało wprowadzenie ustaw? No bo wiemy, że dzięki Bogu Sejm będzie to przegłosowywał, ale Senat będzie blokował i potem, no wiadomo, że to będzie wszystko się w czasie rozpływało, prawda? Że...
Jeżeli, za chwileczkę przejdę do Senatu, jeżeli ojciec pozwoli, ale przedtem chcę zwrócić uwagę na obok lewicy jeszcze jedno nowe, bardzo ważne i można by powiedzieć, że potencjalnie optymistyczne zjawisko. Niestety przedwczorajszy dzień pokazał, że nie jest to takie zupełnie do końca optymistyczne. Myślę o Konfederacji, myślę o młodzieży, która no, poszukując bardzo radykalnych, jednoznacznych, stanowczych zachowań, miała wątpliwości, czy rzeczywiście się spotyka w zachowaniach Prawa i Sprawiedliwości z taką radykalnym, z takim radykalnym postawieniem wielu różnych spraw. To najbardziej dotyczyło sprawy związanej z uchwałą czy ustawą amerykańską 447, związaną, którą interpretowano jako wsparcie dla niesprawiedliwych, niesłusznych i niedopuszczalnych żądań wobec Polski finansowych ze strony niektórych środowisk żydowskich. Tak, oczywiście tej uchwały nie należy interpretować, ale jest naturalne, że jeżeli coś takiego powstaje, to ludzie młodzi tak to interpretują. I tutaj te 7% wprowadziło 11 osób, liderów do Sejmu, którzy mieli reprezentować no, taki bardzo radykalny, prosty, jasny interes niepodległościowy, narodowy, katolicki Rzeczpospolitej Polskiej. No, przedwczorajsze głosowanie pokazało, że tak nie jest, że w sytuacji, w której ważyło się, w istocie suwerenność Polski się ważyła. Dlatego, bo ważyło się, czy Polska będzie podporządkowana ustawodawstwu Unii Europejskiej i będzie musiała realizować każde orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co w żaden sposób nie jest zawarte w traktatach i w żaden sposób nie jesteśmy do tego zobowiązani. Czy też zachowamy swoją suwerenność, to Konfederacja stanęła, ludzie Konfederacji, ludzie, na których głosowano jako na tą formację patriotyczną, stanęła przeciwko temu. I to było rzeczywiście pokazanie, jakie są rzeczywiste intencje tych polityków. Oni tymi hasłami radykalnymi się wypromowali, ale w praktycznym działaniu politycznym stanęli po stronie no Platformy Obywatelskiej, tak, i po stronie Lewicy.
Postawili się w pewnej próżni takiej teraz, prawda?
Znaczy, no, myślę, że w wielkiej kompromitacji przede wszystkim. No, wielkiej kompromitacji, w takim Braun, ujawnieniu. To jest coś takiego, co się stało z ich liderem, byłym posłem i wicepremierem Giertychem, prawda? Który takimi słowami i hasłami bardzo narodowymi i bardzo radykalnymi przykrywał i przykrywa po dzień dzisiejszy swój sojusz z Gazetą Wyborczą i z Platformą Obywatelską. I oni dokładnie przyjęli tę samą drogę. Chciałem o tym wspomnieć, bo to niesłychanie ważne jest zjawisko, gdyż no, ta młodzież, która na nich głosowała, to przecież są najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem,
jak pan ocenia,
że tak powiem, rzeczywistości.
Jakąś promocję za to zachowanie, czy po prostu to jest odkrycie ich prawdziwego oblicza takiego? No, troszeczkę...
Znaczy, jeżeli chodzi o ludzi
z Konfederacji,
tych posłów, tak, z Konfederacji, tak. Ja myślę, że to też jest zróżnicowana sytuacja, że nie wszystkich należy tak traktować w jeden sposób. Czasem się zdarza, że jedno głosowanie bywa, że tak powiem, pomyłką, bywa błędem, bywa jakimś nieporozumieniem, więc poczekajmy, jak to będzie dalej, ale przyjmuję to zachowanie jako ostrzeżenie co do ich rzeczywistych intencji i ich rzeczywistej polityki. Głosować, stanąć po stronie Platformy Obywatelskiej, stanąć po stronie dominacji w Polsce prawodawstwa Unii Europejskiej, do czego, jak mówię, nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani, po stronie dążenia do stworzenia federacyjnego państwa europejskiego, wtedy, kiedy się podkreśla swoją narodową tożsamość i katolicką, a tam dominuje przecież gender, tak. To jest sytuacja niedopuszczalna.
A pamiętamy te hasła nie tak dawno przecież mówione, krzyczane: wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, prawda?
No, właśnie.
Pod tym się podpisywało.
No i właśnie się za tą Brukselą opowiedzieli. Więc no, to niestety jest taki najgorsza twarz polityki, która często nam się objawia.
Panie pośle, panie marszałku, Senat. Senat.
Tak, więc wracajmy do sprawy Senatu, bo to jest ważna rzecz.
Marszałek
ważna
Senatu, to jest też te zawirowania teraz, powiedzmy, osobiste, no ale...
No, ale które rzutują oczywiście na jego postawę, na jego pozycję i na jego działania. Nie ma co do tego wątpliwości. Zobaczymy, jak to się skończy, czy te zastrzeżenia, czasami wręcz oskarżenia o nieuczciwość jako lekarza zostaną potwierdzone, czy też odwrotnie, on zostanie z nich w pełni oczyszczony, co byłoby dla Polski niewątpliwie przecież lepiej, bo to jest wstyd po prostu dla całego kraju. To jest sytuacja bardzo, bardzo dla nas wszystkich niekorzystna, a z punktu widzenia politycznego, no wiążąca tego człowieka ze swoim zapleczem politycznym, no bo to mu daje poczucie pewnego bezpieczeństwa. Nie ma wątpliwości, że ten kształt Senatu jest związany także z błędami, jakie my popełniliśmy w czasie kampanii wyborczej, a nawet w czasie układania list. I tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te błędy rzutują teraz na przyszłość, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że wśród tych senatorów zapewne są też tacy, którzy przemyślą swoją postawę wtedy, gdy zobaczą, do jakich konsekwencji prowadzi dominująca tam Platforma Obywatelska.
Liczy pan,
to wyrzeczenie się, tak, ja uważam, że no, trudno jest mi uwierzyć, żeby byli tam ludzie, którzy gremialnie opowiedzą się za systematycznym wspieraniem gender, za systematycznym wspieraniem dążenia do niszczenia osobowości, tożsamości narodowej, rodzinnej, a wręcz ludzkiej i do działania przeciwko naszej niepodległości. A to jest kurs, który Platforma Obywatelska przybrała i z determinacją go realizuje.
Miałem zapytać o MON, ale skoro już dwa razy padło słowo gender w ciągu tej krótkiej naszej audycji początku, no a jak pan ocenia wypowiedź wicepremiera Gowina, który powiedział w wywiadzie, i nie wycofał się z tej wypowiedzi, że będzie rejtanem leżał, prawda, żeby gender z uczelni nie wyszło. Oczywiście chodzi o gender studia, ale to jest, wiadomo, to jest pewien kamuflaż. Chodzi o to, żeby ta ideologia była obecna. Jak to rozumieć? No.
Proszę ojca, odniosłem się do tego bezpośrednio w swoim wystąpieniu otwierającym obecną kadencję Sejmu, wskazując na to, że gender jest zagrożeniem dla polskiej tożsamości, że jest kontynuacją ideologii komunistycznej i w związku z tym domaganie się swobody, wolności dla obecności na wyższych studiach ideologii, która jest antyludzka, a która kontynuuje no, zbrodniczą koncepcję marksistowską, która wprost wyrasta z manifestu komunistycznego u człowieka, który przecież no, jest, tak powiem, po wyższych studiach jest i odpowiada za uczelnie wyższe, jest rzeczą, która nie powinna mieć w żadnym wypadku miejsca. Jest jednym z tych zjawisk, które się uaktywniły, jeżeli tak można powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 miesięcy, pokazujących na pewne różnice w Prawie i Sprawiedliwości, z którymi musimy sobie poradzić i poradzimy sobie, nie mam co do tego wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość nie jest formacją, która będzie akceptowała upowszechnianie ideologii antyludzkich.
Deklaracja bardzo poważna.
Bardzo poważna.
I postawa Rejtana wiemy, jaka była.
I z poważnym przywoływanie, w ogóle porównywanie popieranie takiej ideologii, porównywanie, zestawianie z bohaterską, narodową, niepodległościową, taką godną najwyższego szacunku postawy Tadeusza Rejtana jest uderzaniem także w polską świadomość narodową, mieszaniem pojęć i prowadzeniem do takiego chaosu pojęciowego, które nie powinno mieć miejsca w żadnym wypadku, a zwłaszcza w ustach wicepremiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście. Panie ministrze, panie pośle, sytuacja obrona narodowa. Wiemy, że ostatnie dni były bardzo takie gorące, w sensie pozytywnym. Dużo inicjatyw, podpisana przecież budżet Stanów Zjednoczonych, mówiący, że tam było wyliczone, że Polska ma świetne stanowisko, świetną pozycję, prawda? To wszystko są też lata pana tutaj kierowania tym resortem. Jak pan uważa, że to jest dobry kierunek? Pytanie właściwie nie powinien go zadawać, bo kierunek jest odpowiedni. Jesteśmy coraz mocniejszym członkiem NATO. Mamy sytuację jasną, jeśli chodzi o Rosję, to znaczy nie mamy pokrętnych interesów Nord Stream 2 i tak dalej. Co jeszcze należałoby zrobić, żeby było jeszcze?
Znaczy, na pewno takie podstawy zostały zbudowane w latach 2015-2018 i do nich się odwołuje bardzo często pan prezydent Trump, do nich się odwołują senatorzy Senatu Stanów Zjednoczonych czy kongresmeni Kongresu, wielu polityków amerykańskich i nie tylko dlatego, że zarówno jeśli chodzi o wzmocnienie armii, jeżeli chodzi o modernizację, zakup zestawów antyrakietowych Patriot i szeregu innych inicjatyw zwiększających, tak powiem, zakorzenienie i siłę armii, jak Wojska Obrony Terytorialnej, ale także jako zwiększenie wydatków na obronność, te 2%, a w ustawie, która wtedy została w tamtym czasie wprowadzona do roku 2030, wręcz 2,5%. Więc wzrost tych wydatków to jest właśnie dorobek tamtego okresu rządu pani premier Szydło. Wtedy także udało się podczas szczytu NATO zagwarantować, zapewnić możliwość korzystania z pomocy NATO i możliwość korzystania z pomocy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Mówię o możliwości, dlatego, bo przecież stacjonowanie tych wojsk odbywa się tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim Polska tego pragnie i w jakim Polska o tę pomoc, dopóki nie będzie w stanie sama się obronić, o tę pomoc prosi. Problem polega na tym, że od 1997 roku NATO i Stany Zjednoczone zawarły z Rosją pewien układ mówiący o tym, że wojska Stanów Zjednoczonych i wojska NATO nie będą stacjonowały na wschód od Łaby. Była taka, a później przesunie to na Odrę, że krótko mówiąc, NATO będzie miało i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi charakter tylko formalny, polityczny, zewnętrzny, propagandowy, a nie militarny, faktyczny, blokujący ekspansję rosyjską na Zachód. To zostało przełamane. To udało nam się dzięki sprawnej dyplomacji, dzięki sprawnej polityce, dzięki zaangażowaniu naszemu. To udało się przełamać i to zmieniło strategicznie sytuację geopolityczną Polski. Umacnianie tego kierunku jest realizowane i mam nadzieję, że będzie w coraz większym stopniu, chociaż oczywiście i tutaj bywają czasami różne problemy i różne wątpliwości. Mam nadzieję, że one będą szły do przodu. Podpisane porozumienie pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Trumpem co do, tak powiem, budowy, rozpoczęcia planów budowy Fortu Trump, jak to wówczas nazwaliśmy jeszcze podczas negocjacji w 2017 roku, zwiększenie i utrwalenie obecności amerykańskiej sił zbrojnych w Polsce na dłuższy okres czasu zostało potwierdzone przez tych dwóch wybitnych polityków i mam nadzieję, że będzie też realizowane. To jest niesłychanie istotne i to zresztą wywołuje olbrzymią agresję ze strony Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza pana Putina, jego ostatnie wypowiedzi, jego, ale także szefa sztabu pana generała Gierasimowa, którzy, tak powiem, jeden w wymiarze politycznym, pan Putin zarzuca nam, że to my wywołaliśmy II wojnę światową, że to nie układ Ribbentrop-Mołotow był tutaj układem rozbiorczym, który otworzył drogę do II wojny światowej, tylko Polska otworzyła tę drogę, że Polska to jest naród antysemicki, prawda? Tutaj też próba ukłonu wobec Niemiec, żeby zamazać ich odpowiedzialność, prawda? A z drugiej strony także wobec tych antypolskich środowisk wśród narodu żydowskiego. Więc tutaj pan Putin bardzo wyraźnie
nie rozgrywać
wielką taką postsowiecką perfidią atakuje Polskę. Kłamliwie, nieprawdziwie sięgając, jak mówię, do tych narzędzi, to Instytut Pamięci Narodowej bardzo trafnie to podkreślił, dokładnie do tej samej polityki, którą realizował, jeśli chodzi o propagandę, kiedyś pan Stalin, prawda, który próbował odwracać dokładnie kota ogonem, który wtedy, kiedy Polacy zostali zamordowani w Katyniu, zrzucał odpowiedzialność na to najpierw na Niemców, ale także częściowo na także rząd londyński, polski rząd emigracyjny i zerwał stosunki dyplomatyczne pod pozorem właśnie takiego zarzutu. Pan Putin robi dokładnie to samo. Pan Gierasimow z kolei mówi, że obecność Polski i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i to mówi szef sił zbrojnych rosyjskich, które najechały Ukrainę, które grożą państwom bałtyckim, które są jedynym państwem, siłami zbrojnymi państwa europejskiego, który rozszerza swoje terytorium przy pomocy agresji militarnej. Znowu widzimy ten fałsz, tę obłudę z tamtej strony. Ale to jest potwierdzenie równocześnie, jak zmieniła się sytuacja Polski, jak wielką wagę Polska obecnie odgrywa w geopolityce europejskiej. Strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, obecność i przeniesienie części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Niemiec do Polski uczyniło z Polski głównego sojusznika i tym Stanów Zjednoczonych i tym samym taki zwornik sił bezpieczeństwa całej Europy.
Na pewno Polska jest też liderem tych państw wschodniej Europy.
Nie ma wątpliwości i wokół Polski skupiają się państwa Międzymorza, czy jak teraz to nazewnictwo odwołuje się do Śródmorza. Prawda? No krótko mówiąc, państwo leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
Czyli kierunek jest jak najbardziej właściwy.
Absolutnie trafny, należy go za wszelką cenę umacniać, bo od niego zależy istnienie państwa polskiego i jego bezpieczeństwo.
W relacjach teraz Francja, na przykład Niemcy,
Nord Stream. No więc właśnie, są dwaj wrogowie, jeżeli można powiedzieć, tego bezpieczeństwa militarnego Polski. Z jednej strony pan Putin i jego ludzie, o czym już mówiliśmy, ale z drugiej strony pan Macron, częściowo też wpływowe kręgi, część wpływowych kręgów w Niemczech, które zmierzają do budowy czegoś w rodzaju takiego sojuszu kontynentalnego od Francji, czy wręcz od Lizbony, aż po Władywostok, wspólnej przestrzeni gospodarczej, politycznej, no i w perspektywie także...
To prezydent mówi, tak się nie robi, prawda?
Ideowej.
Jeżeli jesteśmy tutaj sojuszem, to skupiamy się na dobru tego sojuszu. Czyli interesy, po prostu nie robimy interesów, które napełniają kasę Rosji.
Dokładnie tak i pan Trump, zresztą to pan prezydent Trump to podkreśla i stąd te sankcje, które zostały nałożone przez Kongres Stanów Zjednoczonych i potwierdzone przez prezydenta Trumpa, no to są sankcje, które bronią także polskiego bezpieczeństwa, bo Nord Stream jest zagrożeniem dla Polski i innych państw europejskich. No oczywiście też trzeba sobie jasno powiedzieć, że one są zgodne z interesami gospodarczymi, nie tylko geopolitycznymi, ale i gospodarczymi Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone mają nadwyżkę gazu, który chętnie by wyeksportowały do Europy Środkowej, a Polska jest, że tak powiem, takim dobrym odbiorcą i inne państwa Europy Środkowej też dobrym odbiorcą tego gazu, to jest tańszy od gazu rosyjskiego, no i nie wiąże się z takim uzależnieniem politycznym i takim zagrożeniem politycznym jak gaz rosyjski. Ale tutaj też pojawiły się pewne takie niepokoje. niepokojące zjawiska. Ostatnio Peginik na szczęście wymówił przedłużenie umowy na gaz rosyjski na następne lata. To się dzieje zgodnie z tak powiem, formalnymi przepisami, ale równocześnie odezwały się głosy niektórych polityków, którzy twierdzą, że a może jednak by trochę gazu tego z Rosji sprowadzać. Ci politycy chcą otworzyć takie, że tak powiem, drzwi, że tak powiem, malutkie okienko, żeby jednak Rosjanie tę nogę wcisnęli. To jest niebezpieczna tendencja i warto sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj pan prezes Woźniak, który kieruje PGNiG-iem, prowadzi politykę bezpieczną, odpowiedzialną, taką, która gwarantuje Polsce rzeczywiste suwerenność energetyczną. Lepiej z Rosjanami nie eksperymentować, bo może się skończyć jak za pana premiera Pawlaka,
który podpisał
na dziesiątki lat świata, umowę, która mogła rzeczywiście Polskę na trwałe uzależnić od Rosji.
To było niesamowite. Panie jeszcze ministrze, to sprawa ostatnia. Wymiar sprawiedliwości.
No, jedna z najważniejszych kwestii, reform, tak? Zarówno w wymiarze wewnętrznym, dlatego że od tych 30 lat,
ale gdzie tkwi to centrum
w okresie postkomunizmu byliśmy w sytuacji coraz gorszego, tak powiem, działania wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza nie tylko prokuratów, ale także sędziów. No to rzeczywiście ta pani sędzina, która na spotkaniu sędziów powiedziała, że jesteśmy kastą, miała rację. Ona dobrze zdefiniowała pozycję tego, a że 10 tysięcy to za mało, żeby się utrzymać tam jeszcze, która jest z nich. Tak, dopowiedziała, już nie pamiętam,
jak żyć,
która z tych pań. No więc to jest rzeczywiście świat zamknięty, wyizolowany, który nie zdaje sobie sprawy zupełnie z rzeczywistości i działa w ramach wewnętrznych własnych układów, własnych interesów. To rzutuje na całe życie wszystkich Polaków, dlatego, bo w systemie demokratycznym każda sprawa prędzej czy później może się skończyć i często kończy się właśnie przed jakimś Trybunałem, przed sądem. W związku z tym wymiar sprawiedliwości jest jednym z najdelikatniejszych i najważniejszych elementów kształtowania państwa i życia obywatelskiego. Dlatego też w sytuacji, gdy Bruksela, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił wtrącić się do polskich spraw i decydować o tym, jakie kwestie będą rozstrzygane i jakie będą kompetencje poszczególnych organów sądownictwa w Polsce i przyznał rozstrzygnięcia dotyczące dyscyplinowania sędziów Sądowi Najwyższemu, a nie Trybunałowi Konstytucyjnemu, tak jak rozstrzyga o tym polska konstytucja. No, to powstała przed nami sytuacja nie tylko unormowania i ustabilizowania samych sędziów, tak żeby oni jednak nie podejmowali działań, które są niezgodne z ich statusem, na przykład aktywności politycznej, prawda? Ale na przykład działania przeciwko państwowi, tak państwu polskiemu.
Zapiekły. Jak pan ocenił tą grupę? Kto to są ci ludzie?
No cóż,
oni mówią, że dzieje się krzywda wymiarowi sprawiedliwości, czyli nam, prawda? Tak to oceniają, bo to...
Trzeba uczciwie powiedzieć, że są to ludzie często wywodzący się jeszcze z aparatu komunistycznego. No, jest ich ponad 700 w Polsce, prawda? Takich, którzy byli mianowani jeszcze przez tak powiem, organy okupacyjnego państwa sowieckiego. Więc to jest sytuacja taka, w której to musimy sobie z tego zdawać sprawę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce budować swój wpływ i swoją dominację w Polsce na ludziach z aparatu postkomunistycznego, na wsparciu tych tendencji, które są jeszcze przeniesieniem z okresu sowieckiego, które jeszcze są przeniesieniem ze stanu wojennego, które jeszcze, że tak powiem, pamiętają czołgi na ulicach naszych miast i mordowanie naszych braci i sióstr przez juntę Jaruzelskiego. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, w jakie buty wchodzi Bruksela z jednej strony, a z drugiej strony, czyje poparcie uzyskują ludzie z aparatu komunistycznego? Właśnie tych tendencji w Unii Europejskiej, które zmierzają do nie tworzenia Europy ojczyzn, tylko tworzenia rodzaju federacji z dużymi, tak powiem, elementami właśnie państwa socjalistycznego.
Czyli trochę to potrwa, ale się uporamy, prawda? Jako...
Tak, tak. I to głosowanie przedwczorajsze miało olbrzymie znaczenie. To było jednoznaczne stanięcie po stronie konstytucji. Zresztą dlatego doszło do bardzo takiej szczególnej sytuacji, gdy ukazały się na monitorach wyniki głosowania, spontanicznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli skandować konstytucja, konstytucja, no bo obroniliśmy konstytucję, a po stronie Platformy Obywatelskiej odezwały się okrzyki hańba, czyli konstytucja jest rzeczą haniebną dla tych posłów, dla tych ludzi. Oni mogli, mam nadzieję, spojrzeć później w telewizor i może sobie zdali sprawę, do jakiego skraju i do jakiego szaleństwa doszli, nazywając konstytucję hańbą, a jeszcze niedawno sami na konstytucję się powoływali. To jest też właśnie takie świadectwo, że oni, tak powiem, nigdy nie przeczytali tej konstytucji. W tym wystąpieniu otwierającym sesję nowy parlament przypomniał o artykule 8, 18 i 38, które stanowią, te artykuły stanowią, tak powiem, taki zwornik, fundament, słupy, na których ta konstrukcja naszej konstytucji państwowości tkwi, czyli niepodległość, rodzina, ochrona życia. Trzy najważniejsze filary polskości
już
i polskiego państwa.
Już pan mówił, że marzy mi się taka Polska, tylko ta Polska już jest.
W sensie prawnym ona jest, tylko że ona jest atakowana właśnie przez Platformę Obywatelską w tych fundamentalnych wymiarach. Oni działają przeciwko niepodległości, oni działają przeciwko rodzinie i oni działają przeciwko ochronie życia. No więc atakują same najistotniejsze fragmenty polskiej konstytucji i polskiej tożsamości.
Panie ministrze, a teraz kwestia jeszcze, powróćmy, Polska, Unia Europejska, bo słyszymy teraz Donald Tusk, takie słowo nie będę cytował, ale takie, że będzie, nie będzie polexit, tylko wy, pol i tak dalej, wróży nam, że robimy wszystko, żeby wyjść z Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy mocno.
To jest czysta nieprawda.
Tak, to jest czysta
nieprawda. My bronimy Unii Europejskiej, rozumianej jako porozumienie suwerennych, niepodległych, prawdziwej, że tak powiem, demokracji europejskiej. My jej właśnie bronimy. A do czego zmierza pan Donald Tusk? No trudno mi jest do końca...
No teraz się mu już skończyła.
Do końca
się, ta misja,
powiedzieć.
Misja być specjalna.
Być może właśnie te wypowiedzi związane są stąd, że on traci, tak powiem, fundament, taki grunt pod nogami, w związku z tym wygaduje jeszcze
do
tego...
To, że on przestanie mieć tą funkcję, nie świadczy, że Unia ma rozpaść, prawda?
Jeszcze do tego deklaruje, że mówi to wszystko szczerze. No więc jeżeli na tym polega szczerość Platformy Obywatelskiej, to nie chciałbym tego.
Ale słuchać. Nasza pozycja, mamy tak, mamy komisarza do spraw rolnictwa, bardzo ważna.
To jest bardzo,
funkcja.
Tak, bardzo ważne.
Mamy
bardzo
ważne zdanie też liczące się.
To jest niesłychanie ważna funkcja, dlatego, bo to jest jeden z największych zadań, jakie przed nami stoją. To jest, no, są trzy takie fundamentalne chyba zadania. Właśnie rolnictwo, na pewno wychowanie, na pewno nauka, na pewno dbanie o to, żeby zwłaszcza w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, no ale także na wyższych studiach przywrócić rzeczywistą możliwość kształtowania się ludzi, którzy nie tylko będą bardzo mądrzy, bardzo inteligentni, bardzo sprawni, no ale będą także patriotami polskimi, będą zdolni rozeznawać rzeczywistość polityczną zgodnie z polskim interesem narodowym, prawda? A nie będzie tak, że tutaj będą się kształcili na przykład jako lekarze i natychmiast ten wielki dorobek, także przecież finansowo pokrywany przez całe społeczeństwo, będą później pożytkowali gdzieś indziej. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mamy budować państwo, które będzie państwem promującym siłę narodu polskiego, a nie osłabiającym siłę narodu polskiego. Więc to są jedne z najważniejszych rzeczy. A więc nauka, a więc rolnictwo i niewątpliwie właśnie służba zdrowia, no i wreszcie rozwój gospodarki, tak żebyśmy byli zdolni rywalizować z najbogatszymi, najsilniejszymi państwami europejskimi. Temu między innymi służy ten wzrost dochodów, zwłaszcza dla tych społeczności, tych grup ludności, które były spychane na margines przez te dziesiątki lat.
Podsumowanie roku to też są pewnego rodzaju takie, no, powiedzenie, do tej pory mamy tak, a są też pewne prognozy na przyszłość, siłą rzeczy. Panie ministrze, mówi się, panie marszałku, mówi się, że świat stoi przed trzecią wojną światową, że są takie pewne zagrożenia. Strategzy oceniają, że mogą być pewne ruchy no takie wewnątrz Europa i reszta świata, że tak powiem. Tu mówi się o Chinach i tak dalej. Jak pan to ocenia? Czy to są takie pewne tylko obawy, które mają przygotować się na pewną taką postawę, czy to jest realne? No Ojciec Święty Franciszek mówi, że jest pełzająca wojna, w sensie taka cywilizacyjna, nie? Że on się w różnych miejscach wybucha, to tu, to tu, ale chodzi nam o taki konflikt zbrojny, czy grozi światu takim mocnym?
Niewątpliwie mamy do czynienia z olbrzymią promocją i to chyba przygotowaną promocją, dlatego, bo finanse wydawane na propagandę gender i propagandę LGBT są gigantyczne, olbrzymie, prawda? I te zmiany wymuszane na poszczególnych państwach i poszczególnych narodach rzeczywiście przyspieszają w ciągu ostatnich 10 lat, nawet w ciągu ostatniego roku można zauważyć niesłychane przyspieszenie takiego totalitaryzmu, jeżeli tak można. No bo w istocie do tego to zmierza właśnie LGBT Boskiego. To jest olbrzymie zagrożenie. Ale jeżeli chodzi o sytuację militarną, to wydaje się, że największym zagrożeniem jest ekspansja sojuszu rosyjsko-chińskiego, a który rzeczywiście zmierza w dwóch kierunkach. Po pierwsze w Europie Środkowej do przywrócenia swojego wpływu, jaki mieli przez ponad 50 lat po II wojnie światowej. Po drugie w Azji Środkowej i tutaj zarówno układ irański z jednej strony, jak i ekspansja Chin w kierunku Tajwanu, to są i Japonii, to są rzeczywiste
zagrożenia. To jest sojusz rosyjsko-chiński, czy raczej ekspansja chińska na zachód?
Proszę ojca, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z taką ekspansją chińską, zwłaszcza w najnowocześniejszych dziedzinach życia, zwłaszcza w informatyce, prawda, w tej sferze. To widać bardzo wyraźnie, ale należy na to patrzeć jako na podział ról między Rosję i Chiny. Ten sojusz, to współdziałanie jest widoczne zarówno w głosowaniach w Radzie Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jak i w praktycznych działaniach, we wspólnych manewrach, na przykład na Bałtyku. Mało się o tym mówiło, chociaż decyzję wtedy podjęliśmy jednoznaczną. Wtedy, kiedy okręty chińskie wpłynęły na Bałtyk w 2017 roku, biorąc udział wspólnie z flotą rosyjską.
Czyli nam nie grozi taka historia.
Więc to jest rzeczywiste zagrożenie. Ale przeciwstawieniem temu zagrożeniu jest właśnie budowa Międzymorza, jest właśnie budowa Sojuszu Amerykańsko-Polskiego, jest właśnie zagwarantowanie, że Polska będzie bastionem, który nie pozwoli na rozszerzanie się tych wpływów. Ale oczywiście chodzi nie o samą Polskę, bo sami byśmy nie dali rady. Chodzi o cały układ Międzymorza wsparty przez Stany Zjednoczone. Ważnym elementem, który jest czynnikiem nowej struktury geopolitycznej świata, no jest decyzja, która została podjęta przez Wielką Brytanię w ostatnim tygodniu, wybory w Wielkiej Brytanii, które zamknęły okres dyskusji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co oznacza w istocie tworzenie na nowo sojuszu anglosaskiego, czyli brytyjsko-amerykańskiego, jako zupełnie nowej, odrębnej siły geopolitycznej. To wiąże się z tymi procesami, o których mówiłem, tym zmierzaniu części państw Unii Europejskiej, zwłaszcza Francji, częściowo Niemiec, do porozumienia z Rosją. Obawy, by nie być wciągniętym w ten proces, sprawiły, że Brytyjczycy z Unii Europejskiej wyszli, no bo nie mają zamiaru sprzyjać interesom rosyjskim. To w polityce brytyjskiej jest zakorzenione od naprawdę ponad 100 lat.
Na marginesie kiedyś, nie wiem, czy pan tak też słyszał, 30 lat temu taki dowcip wędrował po Polsce, że za 70 lat, w 2050 roku gazety, ktoś tam miał gazetę i że będzie na granicy polsko-chińskiej doszło do zamieszek. Prawda? Że
no tak, kierunku, to się wiąże z
to takim... były te marzenia, żeby Związek Radziecki upadł, no ale okazuje się, że upadł, ale mamy
Znaczy, żeby Chińczycy przyszli do Polski, wtedy dwukrotnie przejdą przez Związek Radziecki, jak te miliardy tak, przejdą żeby przez Związek Radziecki, no to konsekwencje dla Rosji będą oczywiste. No tak, no ale to jest takie dosyć patrzenie humorystyczno mało kompetentne.
To były te marzenia Polaków wtedy.
Na rzeczywisty układ geopolityczny, powtarzam, sojusz rosyjsko-chiński jest trwałym elementem naszej geopolityki i trzeba sobie zdawać sprawę wtedy, kiedy myślimy o na przykład jedwabnym szlaku, wtedy, kiedy myślimy o korzystaniu z funduszy chińskich dla budowy centralnego portu komunikacyjnego. To są niebezpieczne koncepcje, które mogą nas uzależnić od zarówno informatyki, jak i finansów chińskich ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami.
Panie marszałku, bo już czas na telefony od słuchaczy, ale jeszcze zapytam w tej części. Sprawa, która panu zajęła część życia i Polakom też w mówieniu, w myśleniu, sprawa smoleńska.
Nam wszystkim, państwu polskiemu. Narodowi polskiemu.
Przepraszam, że zacytuję, ale chyba wczoraj czytałem, że tak się miał wypowiedzieć. Donald Tusk powiedział, że to jest największe kłamstwo w wymiarze takim państwowym, jakie wypowiedział Jarosław Kaczyński. Sprawa smoleńska, że wmawia Polakom, że to była katastrofa.
Takie słowa ze strony jednej z osób odpowiedzialnych.
Premiera, prawda? I wtedy...
Jednej z osób odpowiedzialnych za ten dramat są czymś niebywałym. Są po prostu prowokacją bardzo charakterystyczną dla sposobu wypowiadania się. No właśnie mówiliśmy o tym między innymi pana Putina, prawda, który Polsce zarzuca, że doprowadziła do II wojny światowej. To jest dokładnie ta sama retoryka i ten sam sposób formowania, kształtowania rzeczywistości. Właśnie odwracający pojęcie.
Ale jak się spodziewa,
odwracający sens.
Gdybyśmy dzisiaj otrzymali wrak, czy nam to coś powie?
Znaczy, na pewno zawsze jest dobrze móc bezpośrednio przeprowadzić doświadczenia i badania na wraku. Ale jak wiadomo, właśnie w tym roku jednym z przełomowych elementów badania katastrofy smoleńskiej było odnalezienie śladów materiałów wybuchowych na fragmentach szczątków właśnie tego wraku. W 2012 roku zostały pobrane próbki z tego wraku. One najpierw były badane w Polsce, wykazały bardzo dużą obecność materiałów wybuchowych. Potem próbowano to zakłamać, oszukać. Stworzono wielką taką propagandową zasłonę nad tym faktem bezspornym. Oddane zostały te badania po 2015-2016 tak naprawdę roku do badania w krajach zachodnich. W tym wypadku akurat chodzi o badania, które miały miejsce w Anglii i one wykazały obecność materiałów wybuchowych. Jak się wydaje, to jest stwierdzenie już niepodlegające jakiejkolwiek dyskusji, potwierdzone tak w bardzo wielu, wielu wypadkach odnalezienia tych śladów materiałów wybuchowych na wielu fragmentach samolotu, siedzeń, ale nie tylko siedzeń tego samolotu. Więc ten fakt ma olbrzymie znaczenie i potwierdza te badania, jakie prowadzi zespół, jakie prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych, którą mam zaszczyt kierować, i wyniki, jakie uzyskała Narodowy Instytut Badań Lotniczych w Wichita, w stanie w Kansas, z którymi współpracujemy i którzy dla nas wykonują bardzo szeroko zakrojony projekt weryfikacji zarówno raportu pani Anodiny, raportu pana Millera i wreszcie naszego raportu. Pierwsze wyniki rekonstrukcji trajektorii samolotu i tego, jak on uderzył w ziemię, są jednoznaczne. Fałszywość raportu pani Anodiny i pana Millera jest bezdyskusyjna, a jeżeli by zastosować te parametry, które wykazują czarne skrzynki, według których miał lecieć samolot, to on uderza w innym miejscu i w innym kształcie i w innej pozycji niż to, co pokazuje rzeczywistość. Jeżeli chodzi o samą kwestię uderzenia w ziemię i rozrzutu części, to jeszcze jest w trakcie badania, ale w ciągu tego czasu mówię, przed rocznicą to, sądzę, że będziemy mogli wyniki tego pokazać.
Eksperci mówią, że im więcej rozrzuconych części maszyny, to świadczy właśnie o wybuchu, bo jest ten rozrzut, prawda?
Znaczy oczywiście nie tylko ilość części, choć to jest ważny element. Tam faktycznie polscy archeolodzy stwierdzili obecność kilkudziesięciu, blisko 100 000 szczątków tego samolotu. Chyba 60 000 zostało zdefiniowanych, no ale można przypuszczać, że tego było więcej. Ale także znaleźli fragmenty szczątków, które były zniszczone przez ogień, które były zniszczone przez wysoką temperaturę. Zresztą badania, które my wykonaliśmy, jednoznacznie pokazały, zrekonstruowaliśmy lewe skrzydło, zrekonstruowaliśmy centropłat, zwłaszcza lewą część centropłatu, tam gdzie były eksplozje, zostało zidentyfikowane miejsce, w którym doszło do wybuchu tego lewego skrzydła. To było dużo bliżej, ponad blisko 100 metrów, między 70 a 100 metrów przed tak zwaną pancerną brzozą Bodina. Także nie ma wątpliwości, że katastrofa zaczęła się dużo wcześniej i ona nie miała żadnego związku z uderzeniem w drzewo. Ona była spowodowana eksplozją.
Zapytam jeszcze tak, to znaczy, że tak, jak stwierdzimy, że był wybuch, będzie dowód, no są dowody, że to był wybuch.
Tak, są dowody.
A jesteśmy w stanie stwierdzić, kto podłożył materiał wybuchowy.
No to już są badania, które będą trwały dużo dłużej. Prokuratura mówi nawet o 2 latach. My mamy nadzieję, że to będzie krócej, jeśli chodzi o tę identyfikację.
To musiał podłożyć, prawda, panie ministrze?
To prawda. No ale to już jest działanie, które wymaga innych narzędzi. I tutaj oczywiście prokuratura ma pierwsze miejsce w tego typu badaniu, czyli w badaniu winnych katastrofy, ale nie da się ukryć, że ta analiza związana z remontem samolotu, ludźmi, którzy brali udział w podejmowaniu decyzji o oddaniu tego samolotu w ręce w istocie rosyjskich służb specjalnych, bo decyzja o tym, kto ma remontować ten samolot i jakie firmy mają pośredniczyć w tym remoncie, była podejmowana tak naprawdę po stronie rosyjskich służb specjalnych, więc to też rzutuje, kierunkuje nam, pokazuje, w jakim kierunku trzeba szukać odpowiedzialnych,
Samara tutaj dużo
odpowiedzialnych za doprowadzenie do tych eksplozji. Są inne ślady, no ale o tym będziemy mówili dopiero wtedy, jak ten materiał będzie pełny.
Do nas dotrze. Panie ministrze, zapraszamy teraz naszych telewizorów do rozmów. Numery dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Widzimy te numery. Potem dla zagranicy 657 0013, 657 0014. Kierunkowy oczywiście 048. Polityczne podsumowanie roku. Naszym gościem jest i nadal będzie w naszym studiu, w telewizji Trwam, pan Antoni Macierewicz, poseł, minister obrony narodowej w latach 2015-2018. Teraz też marszałek senior Polskiego Sejmu, Polskiego Parlamentu. Zapraszamy do pytań, do rozmów z naszym gościem.
Ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe złoci drzewa, gdzie wieńcem blusz dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi. Znasz li ten kraj? Ach, tam moja miłość. mną była. Znaszli ten kraj, ach tam moja miła, tam był mi raj. Bóg ty ze mną. To podwoi. Gdzie kolor i tłum posągów stoi, a wszystkie mnie witają twarzą białą. Co się z tobą stało? Znasz li ten kraj? Ach, tam moja miła, tam był mi raj. Bógiś ty ze mną.
Mamy polityczne podsumowanie roku, który niedługo się będzie kończył, 2019. Nasz gość, pan marszałek senior Antoni Macierewicz, pan minister. Bardzo prosimy, mamy telefon, tak? Słuchamy.
Szczęść Boże, Stefan Michałowicz.
Witamy panie Stefanie, bardzo prosimy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest minister Godin i uczelnie wyższe, Uniwersytety Warszawskie, na przykład Uniwersytet Warszawski. No i to oczywiście to zastraszenie, jakie wniósł na uniwersytetach i nawet w szkołach, wyższych szkołach technicznych, gdzie o cokolwiek na temat PiS-u czy prawicy, czy jakichś innych poglądów poza LGBT, nie ma nikt prawa wyrzec ani słowa, bo się wszyscy boją. I taki przykład podam. Mam takiego znajomego na Uniwersytecie Warszawskim, prawo studiuję na pierwszym roku i pierwsze zajęcia, które były, to były poświęcone wpływ marksizmu na prawo, na nauki prawa w Polsce i tak dalej. I później były podane podręczniki, z których należy korzystać do tego tematu, nie wolno innych. I między innymi przede wszystkim to były trzy podręczniki, Grosza, między innymi Grosza, mordowanie Żydów przez Polaków i Niemców i następny Jedwabne i tam jeszcze jakiś podręcznik następny. I nie ma mowy o tym, żeby wśród studentów można się było odezwać, bo strach jest przed tym, co się dzieje na tych uczelniach. To, co wprowadził minister Godzin. To jest rzecz pierwsza. Druga sprawa, jeżeli chodzi o Konfederację. Konfederacja jest wiekowy i dla mnie to ja w dalszym ciągu uważam, że to jest przyszłość nasza wcześniej czy później naszego społeczeństwa w rozwoju i w prawidłowym rozwoju naszego społeczeństwa, ale w tej chwili ta grupa, która niestety weszła do parlamentu w tej konfederacji, więc no, na razie ta grupa nie rokuje takich nadziei. Mam nadzieję, że to się wszystko zmieni, bo tak Winnicki, czy Braun, czy ten trzeci wypowiadają się bardzo niespójnie i bardzo nieprawidłowo i oczywiście powinni głosować już razem z PiS-em, tak jak ja kiedyś mówiłem przed tamtymi wyborami ministrowi Kamińskiemu, żeby Konfederację zaprzeć jakiś związek, bo bardzo dużo tych ludzi głosowało właśnie wtedy na PiS. No więc niestety na razie to jest utopia, no może to się wszystko zmieni, miejmy nadzieję, daj Boże. Jeszcze mam jedną sprawę, bardzo ważną sprawę. Bardzo ważną sprawę, może nie tak bardzo jest ona związana ze spotkaniem pana ministra Macierewicza, ale w sumie to jest nasza sprawa, tak Kościoła, jak i polityki, sprawa naszego narodu. Zbliża się kanonizacja, beatyfikacja prymasa Polski tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Jest to dla nas bardzo ważna rzecz, bardzo święta rzecz, bo tyle lat już czekamy, modlitwy były całego narodu. Ja jestem wiekowy bardzo i byłem na jego pogrzebie i wszystko dokładnie się zawsze interesowałem i jego więzieniem i jego oczywiście tym wielkim przesłaniem do Częstochowy, śluby jasnogórskie, później wędrówka obrazu Matki Bożej po Polsce, więc to był człowiek niezłomny o wielkiej sile i wielkim no, takiej konsekwencji, jeżeli chodzi o utrzymanie naszego narodu przed zbrodnią komunistyczną, która się wtedy rozwijała. Bo przez to
tak, ale to może panie Stefanie, do pytania dążmy, bo tak to tak troszeczkę robimy sobie...
Przepraszam bardzo, ja już kończę, ale jeszcze dwa słowa, jeżeli ksiądz pozwoli, ojciec pozwoli.
Dobrze, prosimy.
Proszę ojca, zbliża się ta beatyfikacja i teraz tak, chcielibyśmy, żeby nabożeństwo, które odbędzie się na placu Piłsudskiego, było naprawdę wielkim, wzniosłym nabożeństwem naszego narodu na tym wielkiej mszy, która się odbędzie, bo poprzednia...
Tak, ale panie Stefanie, dziękujemy, bo to już nie jest nasza kwestia. Ani pan minister nie jest w stanie takiego nabożeństwa zorganizować, znaczy ani tutaj nawet my możemy o tym mówić.
Ale zrobię wszystko, żeby na nim być.
Ale wszystko zrobi, żeby być. Natomiast to jest kwestia już organizatorów bezpośrednich, tych pięknych, wspaniałych, doniosłych uroczystości. Ja myślę, że nie braknie tutaj inicjatywy, determinacji. Ale wracajmy do tych pytań dwóch, co pan Stefan zadał, więc no...
Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, to jestem zszokowany. Na szczęście dowiedziałem się, że w końcu, w ostatnich słowach naszego rozmówcy, że on już skończył studia, że to jest jego refleksja zewnętrzna, a nie, nie z wewnątrz, bo trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby studenci się aż tak bali, a już w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, żeby książki pana Grossa były traktowane jako podręczniki. No to w ogóle wydaje mi się być nieprawdopodobne.
Badowca może
bo,
to znaczy,
jako lekturę jakąś pomocniczą, no jeśli już bardzo chcę cokolwiek myśleć o tych książkach, bo one wiele wspólnego z prawdą nie mają, więc raczej jako taki przykład, no nawet nie beletrystyki, tylko kłamstwa po prostu, które odwołując się do jakichś tam plotek, pogłosek i tak dalej, buduje fałszywy obraz całości, więc z tego punktu widzenia to jest takie doświadczenie, eksperyment, że tak powiem, intelektualny, może dla młodych prawników nawet dobry. Jak, tak powiem, przeciwdziałać używaniu tego typu publicystyki, kłamliwej publicystyki, jako materiału dowodowego.
Badania naukowców radzieckich, czy mężczyzna może urodzić dziecko.
No właśnie, mniej więcej tak, to bardzo podobne. Więc jeżeli w tym sensie to było użyte, no to proszę bardzo, ale jako podręcznik sensu stricte, to wydaje mi się być po prostu zupełnie nieprawdopodobne, bez względu na poziom intelektualno-ideowy danych tych, ale... No, jeżeli ktoś traktuje gender jako naukę, to wszystko się może zdarzyć. Liczę na to, że na Uniwersytecie Warszawskim, którego mam zaszczyt być absolwentem, nic takiego nie ma miejsca. Druga kwestia dotyczyła Konfederacji. Nie do końca rozumiem, co to znaczy, że Konfederacja jest naszą przyszłością. Mam nadzieję, że nie chodzi o to, żebyśmy zmienili jednorodne państwo polskie, prawda, jednolite w rodzaj Konfederacji, chyba że pan myśli... o perspektywie Trójmorza jako konfederacji. Tak myślano w okresie II Rzeczpospolitej, taka była wówczas perspektywa. Dzisiaj nie stawiamy aż tak daleko idących politycznych celów w dniu dzisiejszym, no ale oczywiście ewolucja może w różną stronę pójść i o różnych perspektywach można myśleć, ale jeśli pan myśli, że naszą przyszłością jest partia Konfederacji, to wydaje mi się, że to doświadczenie, z którym ostatnio mieliśmy do czynienia, raczej by no, pokazywało, żebyśmy w tę stronę nie szli, bo to byłoby nieszczęście. Z jednej strony propaganda polskości i katolicyzmu, a z drugiej strony fałsz i działanie razem z Unią, Unią Wolności, Platformą Obywatelską na rzecz najgorszych, naprawdę najgorszych tendencji w Unii Europejskiej. No takiego kierunku, czyli taki giertychizm, takiego kierunku bym nie zalecał Polsce i to nie jest przyszłość dla Polski. Obóz patriotyczny, tak, obóz patriotyczny jest przyszłością i na pewno ludzie, którzy głosowali na Konfederację, powinni mieć swoje miejsce i to ważne, istotne miejsce jako takiego czynnika dynamizującego polityczną tę konstrukcję. To na pewno.
No i jak najbardziej, panie Stefanie, oczywiście duchowo chcemy się przygotować i myślę, że władze kościelne i państwowe również materialnie jakoś do tego wydarzenia, bo to będzie wydarzenie beatyfikacja księdza kardynała Wyszyńskiego.
Jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz dodać do tego, ja muszę panu powiedzieć, wszystkim państwu, że nawet w ostatnim czasie, chyba tydzień temu, spotkałem się z grupą ludzi właśnie ze środowisk narodowych, którzy chcieli współtworzyć Konfederację, no ale widząc, że ona przybiera właśnie taki kształt fałszu i zakłamania, jeśli chodzi o liderów głównych, no po prostu z tego zrezygnowali. Ale chcą działać razem z PiS-em na rzecz, tak powiem, umacniania polskiego patriotyzmu, postaw patriotycznych i rozwoju gospodarczo-społecznego w tym kierunku idącym, ale także duchowego i obrony nas przed gender, przed LGBT i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj te tendencje w ruchu narodowym są bardzo silne i należy je po prostu wspierać, wzmacniając w ten sposób obóz patriotyczny.
Tak jest. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Fromborka. Witam ojca Janusza.
Pana ministra witamy. Tak.
I miłego gościa, ministra, marszałka Sejmu. Panie marszałku i ministrze, co pan zrobił? Ja jako amator, ja śledzę, ja znam się na ludziach, odczuję, bo 40 lat z komuną walczyłem. Ja tylko spojrzę na profesora, kto im dał tego profesora. To, co pan zrobił, to jeszcze naprawdę, to podziwiam pana, za pana wytrwałość. Naprawdę, panie, zapewniam przed świętami, co dzień się modlę dwa razy dziennie o pana zdrowie.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Żeby pan wytrwał w tym wszystkim. I nie ma innej opcji. Ja jako na odległość patrzę, jak PiS, bo to są zdrajcy ojczyzny, którzy jeżdżą na Polskę, kochano naszą Polskę ojczyzną. Ja zebrał ponad 1500 podpisów na różne, na telewizję Trwam, na lasy, na obronę. Ja znam ludzi, bo z ludźmi dyskutuję. I kochany narodzie, weźcie ich w garść. A dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam i Matka Boża czuwa nad nami. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział, no z jego kazań, byłem na grobie, życie jest jedno, trzeba je godnie przeżyć. Ja się nie tego, nie straszyli mnie tego, miałem kilka spraw, ależ nie będę o sądach mówił. I jeszcze jestem, nie daj Boże, panie ministrze, zdrowia i dla wszystkiego i prezydenta, myślę, że z powrotem, bo nie ma lepszego. 165 podpisów zebrałem na kandydata, a na jednym tylko się zawiodłem na Bolku. To szkoda tej mąki,
tak,
2 kilo.
Ale panie Piotrze, dziękujemy, bo to chcemy pytań może bardziej konkretnych niż wypowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja nie wiedziałem wtedy, bo z żoną do szpitala pojechaliśmy, ale zapraszam pana do Fromborka, no bym chciał, żeby kiedy pan przyjechał. Panie ministrze, życzę naprawdę wychować dzieci 6, to wiem i tego. magister i inżynierek, no i technicy, no różne, i kierowcy, to jest wielki obowiązek, a naprawić państwo, ludzie, kochani, słucha, to trzeba czasu. I dzięki Radiu Maryja i telewizji to mam, bo tamte trzech prezydenci, co byli, to moja żona podjęła, to byli na P, aleś nie będę tylko to powiedział. Ja na nich nie głosował, nigdy nie, na Wolku się zawiodłem, to szkoda.
Tak jest. Panie Piotrze, dziękujemy bardzo, bo zależy nam też na pytaniach jeszcze do pana tutaj ministra, chociaż...
Ja chcę bardzo, bardzo serdecznie panu podziękować za całą pana pracę, za całą pana służbę, bo z tego, co pan mówi, to naprawdę było trudne, wymagające, ale niesłychanie dzielne życie. Oby pan zbierał tego, tak powiem, owoce także w swojej rodzinie, także w swojej miejscowości, także w tej przyszłości, która pana jeszcze czeka, a z tego, co pan mówi, to będzie przyszłość dobra. Po prostu dobra także nie tylko dla własnej rodziny, ale dla całego kraju. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dobrych, błogosławionych, spokojnych, rodzinnych świąt panu życzę. Dziękuję bardzo.
Też pan Piotr chyba tak natchnął nas taką myślą, bo przecież to było ostatnio przez Komisję Europejską, czy TSUE całe, to normalnie miała gotowe teksty po polsku tłumaczone. Ktoś to podrzucił, ktoś donosi.
Ktoś
na swoje
donosi.
Państwo.
Tak, prawda? niestety tak jest.
Tak jest w innych państwach, nie wiem, we Francji.
Znaczy ja się nie spotkałem w żadnym z innych państw, ani we Francji, ani w Niemczech, ani no w Niemczech to w ogóle niemożliwe. Tam Trybunał Konstytucyjny broni jakby suwerenności tak. niemieckiej niesłychanie ostro i z determinacją. No podobnie w Anglii, we Włoszech,
tu ktoś
wszędzie.
Ma schudnie na swoje
A tutaj
państwo.
Niestety ta tradycja targowicy ciągle trwa. Jest naprawdę rzeczą niesłychanie. Wspaniała książka pana profesora Roszkowskiego ostatnio wyszła, właśnie pokazująca jakby współczesną twarz Targowicy. I to odważnie pan profesor mówi jasno, to jest Targowica, to jest zdrada. Zdrada polegająca na właśnie opieraniu się i organizowaniu obcych przeciwko własnemu narodowi.
Pan profesor, który chyba też był europosłem.
Nie, pan profesor Roszkowski chyba nie był europosłem, ale był autorem jednej z ważniejszych książek wydanych w latach 70. jeszcze jako Andrzej Albert o historii Polski. Wspaniała książka, którą zawsze będę pamiętał.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy. Proszę bardzo. Słuchamy. Halo, halo. Jest już pan na antenie, tak?
Halo?
No, słuchamy, bardzo prosimy.
Ja dzwonię z Niemiec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prawie katastrofy smoleńskiej. Niech pan Macielewicz się spyta pana Tuska publicznie, niech odpowie, co to znaczyły te żółwiki zaraz po katastrofie smoleńskiej. Żeby publicznie odpowiedział, co to znaczy z tym Putinem, co to się tak witali. Halo?
Tak, no to pamiętamy te zdjęcia, które miały nie wypłynąć, a wypłynęły.
Wesołych, zdrowych świąt, Bożego Narodzenia. Dziękuję za wszystko.
Dziękujemy panie Jerzy, pozdrawiamy pana i całą rodzinę.
Dziękuję za pytanie. To pytanie zostało przekazane ponad 2-3 lata temu przeze mnie do prokuratury wraz z postawieniem zarzutów panu Donaldowi Tuskowi o zdradę dyplomatyczną, ponieważ jego działanie po katastrofie niewątpliwie nosi znamiona zdrady dyplomatycznej. On podjął decyzję, która w skutkach właśnie doprowadziła do tego, że podstawowe dowody nadal są w Rosji. Wbrew prawu zgodził się na badanie tej tragedii według konwencji chicagowskiej, oddał wszystkie dowody i nie chciał, żeby Polska badała tę tragedię. Głosował nawet w maju 2010 roku wraz z całym klubem Platformy Obywatelskiej przeciwko temu, żeby Polska przejęła badanie tej katastrofy. Czy państwo sobie wyobrażacie coś bardziej strasznego dla Polaka, jak głosowanie za tym, żeby to Rosjanie badali tragedię, za którą odpowiedzialność wisi właśnie nad nimi? Otóż pan Donald Tusk głosował za tym i nawet swój własny klub do tego zmusił, a równocześnie podjął decyzje polityczne, które oddało wszystkie dowody w ręce rosyjskie. Także te żółwiki są tylko już zwieńczeniem tego, co podjął, tego, co robił i tego, co nadal po dzień dzisiejszy kontynuuje.
No i to było takie zdjęcie no, pokazujące no, jakąś niebywałą sympatię, prawda? Ale w takim momencie no, to było naprawdę...
Oni się żegnali. To był gest, tak, to było już pożegnanie. Tam jest
po tej konferencji,
kilkaset
na miocie
zdjęć
i tak dalej.
Wcześniej. To są jedne z ostatnich zdjęć, gdy już pan Tusk wsiada do... Przed tym, zanim wsiada, przed samym wsiąściem do samochodu. Widać, że podsumowali coś, co ich radowało. To straszne. To po prostu nie ma czegoś bardziej
to
potwornego.
To było już przed przybyciem pana Jarosława, czy pan Jarosław Kaczyński przybył potem?
To było równolegle. Oni się żegnali, gdy przybywał pan premier Kaczyński wraz z towarzyszącymi osobami.
A to zdjęcia były robione przez rosyjską stronę? Czy przez...
Nie. To są zdjęcia robione przez polskiego dziennikarza.
Polskiego dziennikarza. No i też trafiły, prawda, do...
Tak się stało, że trafiły.
Panie marszałku, panie ministrze, podsumowując tę część rozmów w telewizji Trwam, co będzie najważniejsze dla nas, dla Polski w tym roku nadchodzącym nowym, który myślę, że przyjdzie w spokoju, narodzi się?
No cóż, niewątpliwie najważniejsza będzie kontynuacja tej sprawy, która została rozstrzygnięta przez Sejm kilka dni temu, a której osią jest właśnie walka o polską suwerenność. Ja mam głębokie przekonanie, że my tę suwerenność i polską konstytucję obronimy, że my wymiar sprawiedliwości naprawimy i otworzymy drogę do reform, zmian, bardzo głębokich, koniecznych zmian gospodarczych i społecznych, obrony naszej tożsamości narodowej, budowy silnej armii, silnego państwa i przywrócenia takiej jednoznacznej, gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło, gdzie jest zdrada i gdzie jest patriotyzm. Dlatego, bo to, co przeżywaliśmy w ostatnich latach, to była próba zamazania właśnie tych podstawowych pojęć i podstawowych zachowań, która sprawiła, że młodzież dzisiaj jest tak podatna na kłamstwo, tak podatna na oszustwo, tak podatna na demoralizację medialną. To jest właśnie wynik braku wychowania i przekazywania jednoznacznych wartości, jednoznacznego sposobu traktowania podstawowych obowiązków Polaka. Więc mam nadzieję, że przyszły rok to będzie rok wyklarowania się tych podstawowych spraw. Ale to jest olbrzymie brzemię, jakie ciąży właśnie na Prawu i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło na siebie tą, że tak powiem, ten obowiązek od milionów Polaków i musi temu sprostać. Nie może doprowadzić do, że tak powiem, złamania tego obowiązku i tych wielkich nadziei, bo gdyby tak się stało, to odbudowa ich byłaby już bardzo, bardzo trudna. Ale także apel do wszystkich patriotycznych Polaków, także tych, którzy głosowali czy na Konfederację, czy na PSL, która też przecież hasłami patriotycznymi i religijnymi apelowała do siebie. Olbrzymi apel, żebyśmy się skupili wszyscy razem w obozie patriotycznym wokół tych Polaków, którzy swoim całym życiem udowodnili, że realizują te wartości. No i żebyśmy mieli wreszcie prezydenta odważnego, jednoznacznego, który przywraca armii godność, który jednoznacznie odrzuca tych ludzi, którzy mają krew polską na swoich rękach, który absolutnie odważnie prowadzi Polskę do odbudowy jej wielkości, jej tożsamości.
Wiemy, na kogo pan minister będzie głosował w takim razie. W wyborach prezydenckich. Dziękuję za...
Niewątpliwie na człowieka o polskim patriotyzmie i polskiej tożsamości.
Dziękujemy za obecność, panie ministrze, w tej części. Zapraszamy na 21.30, dziękując też za telefony wszystkie od państwa tutaj do naszego programu.